W naszym studiu profesor Krzysztof Szymański i dr Cezary Walczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. To jak jest z tą fizyką? Teoretyczna, praktyczna, na pewno eksperymentalna.
Ja myślę, że i teoretyczna, i praktyczna, i eksperymentalna. Wszystkie te elementy muszą być i żeby można było fizykę rozwijać, to wszystkie te elementy muszą zaistnieć. Nie ma teorii bez praktyki, bo wymyślanie modeli teoretycznych, takich, których nie można by było sprawdzić w praktyce, nie ma wielkiego sensu. Z kolei uprawianie doświadczeń w fizyce musi być bardzo silnie połączone z jakimiś modelami i opracowaniami teoretycznymi, bo...
Z jakimś założeniem, z jakąś tezą, którą trzeba udowodnić.
Tak jest. Przeprowadzenie pomiaru, gdzie otrzymujemy zestaw liczb, które w dodatku zawsze są obarczone błędami, no nad tymi liczbami trzeba zapanować i jedynym sposobem jest tutaj właśnie posłużenie się odpowiednim modelem albo odpowiednią teorią.
Z teoretykami jest tak, że nieliczni stają się nimi i w związku z tym wydziały tego rodzaju, co fizyka, matematyka są bardzo, bardzo elitarne, również w naszym uniwersytecie. No i trzeba jakoś poszerzać, żeby było więcej kandydatów, tak? Możliwości uzupełniać o określone specjalizacje.
Nie, no oczywiście, no ale z drugiej strony, czy się jest teoretykiem, czy się jest doświadczelnikiem, no to zawsze kwestie informatyczne, techniczne, od nich się nie dało uciec po prostu. Czyli, no przykładowo, nie wiem, ja z wykształcenia jestem fizykiem, teoretykiem. Z drugiej strony miałem okazję zajmować się teoriami, które w zasadzie nie wymagały stosowania komputera.
Na przykład?
No na przykład dynamika ścian domenowych. No to w zasadzie to się sprowadza głównie do symbolicznych obliczeń. Nie robione nawet były przy tej okazji przeze mnie żadne eksperymenty. Oczywiście samo zjawisko było związane z eksperymentami prowadzonymi w innym zakładzie, czyli w zakładzie fizyki magnetyków. No ale generalnie rzecz biorąc, z czasem powiedzmy zajmujemy się innymi problemami.
Co to znaczy ściany domen?
No mamy takie obszary stałego namagnesowania. No i akurat w takich próbkach, nawet chociażby takich zwykłych dyskach magnetycznych, mamy namagnesowanie ustawione w różnych kierunkach. No i te obszary zazwyczaj są rozdzielone jakimś takim obszarem przejściowym. No i to jest ta właśnie granica ściany domenowej. No i akurat jeżeli dokonuje się jakieś przemagnesowanie, powiedzmy, próbki, no to towarzyszy temu jakaś dynamika, jakaś prędkość zmian. No i akurat taka ściana się odpowiednio tam przesuwa. No i akurat tam były badane własności, jak szybko może się taka ściana przesuwać z
wielkością pola magnetycznego. Bo to ma wpływ na własność magnetyków.
Tak, dokładnie. Czyli na przykład w takich dyskach, no to jest kwestia tego, czy można coś szybko przemagnesować, czy nie. Czyli czy informacja zostanie zapisana szybko, czy informacja zostanie wolno. No ale oczywiście to powiedzmy były takie moje pierwsze próby. Wtedy akurat współpracowałem z profesorem, który akurat pochodził z Rosji, no ale później akurat zajmowałem się innymi zagadnieniami, no i powoli okazało się, że nie wystarczą już tutaj same umiejętności matematyczne, żeby rozwiązywać pewne zagadnienia, tym bardziej, że rozwiązać na kartce papieru już można obecnie stosunkowo niewiele rzeczy. Ciągle się pojawiają problemy o bardziej złożonych strukturach. No i akurat wtedy potrzebny jest komputer. Wtedy stosujemy różnego rodzaju metody przybliżone. A przybliżenia mogą być tym lepsze, im powiedzmy lepiej umiemy operować z komputerem. No bo wtedy akurat taka przybliżona metoda może być bardziej rozbudowana i bardziej dokładne wyniki podawać.
To skąd raptem robotyka, skąd raptem drukowanie 3D, bo wiem, że pana to strasznie bawi, w cudzysłowie mówiąc.
To akurat może związane jest raczej z tym, że na samym początku chciałem być fizykiem doświadczalnym, a nie teoretykiem. Czyli zawsze we mnie coś takiego się działo. Z drugiej strony tu się przydają różnego rodzaju umiejętności graficzne, a to jest akurat związane już chyba nawet z dzieciństwem, że lubiłem rysować. Może niekoniecznie rysować tak, jak robią to artyści. Byłem dobry raczej w kopiowaniu czegoś. No akurat takie umiejętności, które są przydatne w takiej grafice technicznej, sprowadzają się do precyzyjnego tworzenia rysunków, obiektów i temu podobnych innych rzeczy. No ja ponieważ, no nie wiem, myślę, że poświęcenie życiu tylko liczeniu, czystej informatyce, to znaczy, nie wiem, ekscytowaniu się pięknem kodu komputerowego, no może się znudzić wcześniej czy później, no i trzeba mieć jakąś odskocznię. No jedni jeżdżą na nartach, drudzy uprawiają sport, chodzą na siłownię i tak dalej. No akurat mnie bawiła ta strona zagadnienia.
Robotyczna, drukowanie 3D i tak dalej. Czy to jest szansa dla fizyki?
No to zawsze jest szansa dla fizyki, tym bardziej, że w obecnych czasach w wielu wypadkach nawet eksperymenty muszą polegać na gotowym sprzęcie, to znaczy kupuje się bardzo drogie rozwiązania, ale okazuje się, że od czasu do czasu przydatne są rzeczy znacznie prostsze. No i akurat też to tak jak z tymi specjalistami. Kiedyś mieliśmy dobrych rzemieślników, teraz mamy dobrych monterów. To znaczy kiedyś jak pojawił się problem, to znajdowali się ludzie, którzy potrafią problem rozwiązać. No obecnie, no to nie ma specjalnie wielkiej różnicy między tym, czy przyjdzie do mnie na przykład naprawiać piec inżynier, czy przyjdzie do mnie naprawiać ten piec absolwent jakiegoś technikum, może szkoły zawodowej, hydraulicznej, czy temu podobnej. Oni są po tych samych kursach zazwyczaj. I jak im pokazano, jak coś montować, to potrafią. Na ostatnie lata to są ciekawe czasy. No, chodzi o to, mamy do dyspozycji internet, mamy rozwiązania, mamy elektronikę, która jest oparta na tych open source'owych licencjach, czyli tutaj nie mamy ograniczeń takich, że możemy coś zbudować, że musimy się martwić tym, że komuś musimy zapłacić za jakieś patenty
że
i tym podobne rzeczy.
Że musimy kupić licencję jedną, drugą, trzecią, że jest wszystko dokładnie opakowane, tak. Określone, co może zrobić, to możemy zapanować nad tym.
Dokładnie. No i oczywiście nie ma co uciekać od rzeczywistości, to znaczy mamy też rozwiązania, które funkcjonują w przemyśle, tam są różnego rodzaju standardy przesyłania informacji, czyli różne protokoły przesyłania danych. No i akurat, ponieważ pojawiły się te rozwiązania otwarte, no to coraz częściej można znaleźć odpowiedź na to, jak zaimplementować nawet te protokoły przemysłowe. No i w ten sposób powoli adaptujemy u nas na wydziale właśnie tego typu rozwiązania, czyli głównymi bohaterami są tutaj te Arduino i Raspberry Pi. I na tej podstawie już można budować, no nie wiem, przeróżne urządzenia. No, nawet jeszcze ta nasza specjalność, fizyka gier komputerowych i robotów, nie zdążyła się dobrze rozkręcić, no bo oczywiście teraz mamy drugi rocznik, to znaczy jeszcze rocznika trzeciego nie było, ponieważ rozpoczęliśmy tą działalność w zeszłym roku akademickim, no ale już przy okazji nawet ci fizycy, którzy studiują u nas na specjalnościach takie jak ta fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, czy mamy też fizykę medyczną, oni widzą, że mamy te kółka robotyki, już mamy te kółka gier komputerowych i powoli zaczynają też się ci studenci właśnie nawet nie specjalizujący się interesować takimi zagadnieniami. Już przykładowo miałem jedną z pań, która napisała pracę licencjacką właśnie związaną z budowaniem modelu pojazdu gąsienicowego. No i tam akurat też było już był model zaprojektowany, wydrukowany na naszej drukarce 3D, wyposażony w odpowiednią elektronikę, wykonany został odpowiedni panel sterujący na smartfona. W zeszłym roku była akurat pani, która pisała pracę magisterską, no i tam akurat testowaliśmy właśnie te różnego rodzaju protokoły typu Modbus, OPC przy wykorzystaniu takich Arduino i Raspberry Pi. No i też przy okazji powstał jakiś model jeżdżący, powstało oprogramowanie, które miało odpowiedni panel sterujący, czyli można było sterować elektronikę z zwykłego komputera stacjonarnego, czyli włączać, wyłączać urządzenia, dokonywać pomiaru w danych, które były powiedzmy wyświetlane w formie różnych
okresów. Ale czym to się różni, panie doktorze, od Politechniki?
No właśnie o to chodzi, że niczym się specjalnie to nie różni. No kiedyś Politechnika była w jakimś sensie wyjątkowa, ale przez to chyba była też wyjątkowa, że dostęp do informacji był trudniejszy. To znaczy, no Politechnika była wyposażona w odpowiednie urządzenia, które najczęściej nie były urządzeniami specjalnie tanimi. Zresztą do tej pory, jak rozmawiam ze studentami, którzy studiują na Politechnice, to tam akurat jak uczy się ich jakiejś automatyki, no to są sterowniki jakichś tam firm, już nie będę wymieniał tutaj nazw. Najczęściej są to urządzenia, które specjalnie więcej nie zrobią, niż zrobi takie proste Arduino, a przelicznik cenowy jest taki, że można mnożyć to przez 10, 20 i jeszcze więcej.
Ale tam jest już konkretne rozwiązanie, natomiast w Arduinie czy Raspberry Pi można to wszystko stworzyć i zaprogramować od początku do końca.
Ale to ma też swoją zaletę, to znaczy, jeżeli my pokażemy, jak od początku coś się tworzy, no to formalnie rzecz biorąc myślę, że umiejętności naszego studenta mogą być w pewnym obszarze oczywiście większe niż absolwenta Politechniki. Dodatkowo no, mamy takie zmieniające się czasy i ciągle się przynajmniej mówi w mediach, że trzeba promować właśnie otwarte rozwiązania, a nie tylko komercyjne, zamknięte i tak dalej, i tak dalej.
Nie montownia, ale tak, dokładnie. Twórczość.
No i formalnie rzecz biorąc, tak jak się dobrze zastanowić, no to być może akurat Polska w jakimś sensie jest potentatem na przykład producentów drukarek 3D. No i akurat takie drukarki 3D w dużej mierze opierają się na takim Arduino. Czyli gdyby nie było takiej elektroniki, no to takie rozwiązania by nie powstały. No i mam wrażenie, zresztą z drugiej strony nawet kwestia informatyczna, to znaczy też nie staramy się ograniczać na tym, że jak stworzymy jakąś elektronikę, że ona znowu jest sterowana przy pomocy jakiegoś gotowego narzędzia typu SCADA, gdzie projektujemy te interfejsy, bo najczęściej te oprogramowanie znowu jest bardzo drogie. U nas mamy bardzo wiele godzin zajęć z programowania różnego typu, czyli tam mamy takie zwykłe programowanie C++, jak również uczymy języków skryptowych, które mogą być wykorzystywane do tworzenia rozwiązań internetowych i temu podobnych innych. I rozmawiając tutaj znowu ze studentami informatyki, to oni sami zauważają, że nasza informatyka w dużej mierze jest bardziej praktyczna i więcej tu można nabyć umiejętności praktycznych niż na zwykłej informatyce.
Panie profesorze, pan słucha tego wszystkiego sceptycznie. Nie ma pan takiego dyskomfortu, że fizyka się politechnizuje?
Nie, myślę, że się nie politechnizuje. Natomiast fizyka, taki jest przynajmniej mój pogląd, jest to nauka, która opisuje rzeczywistość i się nie ogląda na to, czy jest do czegoś podobna, czy niepodobna, czy zmierza w jakimś kierunku, który nazywa się tak czy inaczej. Fizyka kroczy do przodu i to przede wszystkim opisuje świat. A wprowadzamy najróżniejsze specjalności,
ja to nazywam specjalności.
No bo fizyka jest bardzo szeroka, no i pewne działania są bardzo specyficzne. No, wprowadziliśmy na przykład fizykę medyczną, wprowadziliśmy fizykę gier komputerowych. Okazuje się, że te dwie specjalności mogą mieć ze sobą dużo wspólnego. I myślimy tu właśnie o tym, żeby połączyć w jakimś sensie taką działalność związaną z grami komputerowymi oraz z rehabilitacją.
Ale, panie profesorze, szczegóły za chwilę. Panie profesorze, wprowadziliśmy temat przed chwilą. Co to znaczy? O czym pan będzie teraz mówił?
Wprowadziliśmy, tak jak powiedziałem, fizykę gier oraz fizykę medyczną i okazuje się, że te dwa kierunki jakoś szczęśliwie mogą się zbiec. Mamy pomysły związane dotyczące rehabilitacji pacjentów z implantami ślimakowymi. Implanty ślimakowe wszczepia się ludziom, którzy utracili z różnych powodów słuch albo tego słuchu nie mają. Implanty ślimakowe pojawiły się dosyć dawno, w latach 90. Najpierw wszczepiano je pacjentom z głuchotą obuuszną i bardzo wielu ludzi odzyskało w ten sposób słuch, w takim sensie, że słyszą, co się do nich mówi, rozumieją. No i to był ogromny sukces, to jest ogromny sukces medycyny. Od paru lat zaczęto wszczepiać również implanty ślimakowe osobom, które mają głuchotę jednouszną. Przez długi czas operacje tego typu nie były robione, ponieważ obawiano się, że wszczepienie implantu w miejsce chorego ucha może zaburzyć funkcjonowanie ucha zdrowego.
To znaczy będziemy mieli z jednej strony inne efekty, słyszeli inne efekty, a z drugiej strony inne?
No więc...
I nie będzie tutaj efektu stereofonicznego?
Ucho jest bardzo skomplikowanym narządem i wstawienie elektrody, która znajduje się w pobliżu nerwów słuchowych, bezpośrednio oddziałuje na mózg i nie wiadomo było, czy to oddziaływanie nie spowoduje jakiegoś negatywnego działania na to ucho zdrowe.
Czyli chodziło o to oddziaływanie fizjologiczne?
Tak.
Bardziej.
Tak jak powiedziałem, od paru lat wszczepia się implanty również takim osobom, które mają kłopoty tylko z jednym uchem. Wszczepienie implantu powoduje to, że pacjent nie odzyskuje słuchu natychmiast. Po wszczepieniu implantu, ponieważ jest to bardzo poważna ingerencja chirurgiczna, implant jest rodzajem elektrody, do której doprowadza się odpowiednie impulsy napięciowe, działające bezpośrednio na nerwy, które znajdują się w okolicy ślimaka, wymaga bardzo długiego procesu rehabilitacji. Ten proces rehabilitacji trwa lata. Dlatego do takich operacji z implantami wybiera się osoby, które są szczególnie zdeterminowane. Decyzję o wszczepieniu implantu podejmuje się wtedy, kiedy ten stopień determinacji jest dostatecznie duży, ponieważ po samej operacji pacjent musi przebyć bardzo długą drogę rehabilitacji. Jest to uciążliwe.
Miesiąc, tydzień, dwa miesiące, pół
roku.
Nie,
to są lata. To są lata. To są lata rehabilitacji.
Dlaczego?
Z tego powodu zależy to również od przypadku i u osób starszych, u osób, które długo nie słyszały, ta rehabilitacja jest szczególnie długa. Z tego powodu, że w mózgu wyłączają się ośrodki, które dawno temu pracowały. I te ośrodki trzeba przywrócić do funkcjonowania. Mózg jest w pewnym sensie plastyczny i poprzez umiejętne pobudzanie mózgu do pracy jakoś się te funkcje przywraca, przy czym mózg musi się również od nowa nauczyć rozumieć te sygnały, które są przez implant ślimakowy podawane. Ponieważ taka rehabilitacja jest procesem żmudnym i wymaga ogromnego zaangażowania, my chcielibyśmy pomóc ludziom i zaprosić ich do wspólnych działań, takich, które zmierzałyby do jakiegoś polepszenia tych procedur związanych z rehabilitacją. I rozpoczynamy taki program. Chcielibyśmy się zwrócić tutaj, korzystając z anteny, do ludzi, którzy mają jeden implant ślimakowy wstawiony.
To jest ważne. Jeden implant ślimakowy.
Tak, przede wszystkim do tych ludzi, ponieważ chcielibyśmy testować nasze koncepcje dotyczące rehabilitacji związanej z muzyką, związanej z przestrzennym postrzeganiem dźwięku oraz rehabilitację związaną z rozumieniem mowy.
Czekamy zatem na zgłoszenia Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. A jaki ma to związek z fizyką?
Urządzenie, które jest szczepiane...
Z układem elektronicznym i tak dalej, nie?
Jest układem elektronicznym, natomiast samo ucho jest niesamowicie złożonym układem i poprawne funkcjonowanie ucha jest związane z bardzo ciekawymi procesami fizycznymi. Nie tak dawno, rzecz ma kilkanaście lat, ludzie uzyskali ewidencję eksperymentalną, a później potwierdzenia modelami fizycznymi, że percepcja dźwięku zachodzi w uchu w sposób bardzo nieliniowy. Przez długi czas nie umiano wyjaśnić, ludzie nie wiedzieli, w jaki sposób to wyjaśnić. W tej chwili są najnowsze wyjaśnienia dotyczące tych spraw, związane są z taką koncepcją bifurkacji Hopfa, która się zdarza w komórkach rzęskowych, które są obecne w ślimaku. Z tego powodu, że człowiek potrafi słyszeć dźwięki i bardzo ciche, i bardzo głośne, no to jak sobie popatrzymy na układy mechaniczne albo na układy, które rejestrują dźwięk, to najczęściej mamy takie zjawisko, że na przyrządach pomiarowych są zakresy pomiarowe. I krótko mówiąc, przyrząd jest wyposażony w taką gałeczkę. Jeśli chcemy woltomierzem mierzyć małe napięcia, to zmieniamy zakres, przełączamy na miliwolty, mierzymy miliwolty. Jak chcemy mierzyć wolty, przełączamy zakres, mierzymy wolty. No a jak chcemy zmierzyć wysokie napięcie, przełączamy, mało tego, że przełączamy na zakres woltomierza wysokie napięcie, to jeszcze trzeba wymienić kable, które będą miały odpowiednie zabezpieczenie, żeby nas to napięcie nie poraziło. Tymczasem ucho może odbierać dźwięki o bardzo dużym stopniu głośności bądź też cichości i tam nie zmieniamy żadnego zakresu. Jak zatem organizm
taki
robi...
Taki automat jest, który właśnie odbiera te dźwięki.
Właśnie, i natomiast nie ma w tym automacie żadnej zmiany zakresów, żadnej gałeczki i ucho jest tak zrobione, że jednak potrafi to sprawnie przetworzyć.
No i tam jest tylko w momencie, kiedy przekracza 120 decybeli, kiedy na przykład leci odrzutowiec, to może się pojawić ból, który ogranicza nasze możliwości słuchowe.
Tak. Natomiast komórki rzęskowe są układem bardzo nieliniowym. Oznacza to, że sygnał, który tam się pojawia, nie zależy proporcjonalnie od sygnału, który do ucha dochodzi. I na początku czułość jest bardzo duża, a później, jak dźwięk staje się coraz głośniejszy, ta czułość spada do coraz mniejszych wartości. I w ten sposób nasze ucho jakby przeżywa to, że może jednocześnie słuchać dźwięków o bardzo dużym natężeniu, a z drugiej strony potrafimy słyszeć dźwięki, które są bardzo ciche.
Medycyna, fizyka, elektronika, modelowanie, to wszystko razem w tej małżowie nie jest. Tak można by to w skrócie nazwać. Do czego będą właśnie wasze eksperymenty potrzebne? Żeby z jednej strony, no to już jest logiczny wniosek, przyspieszyć rehabilitację, a z drugiej strony usprawnić odbieranie i rozumienie tych sygnałów dźwiękowych?
Pacjenci, którzy mają wszczepiony jeden implant ślimakowy, są w pewnym sensie bardzo wyjątkowymi pacjentami, ponieważ oni potrafią jednocześnie słyszeć tak, jak się słyszy przez protezę, oraz zwykle drugie ucho mają dobre i wiedzą, jak słyszą ludzie, którzy słyszą poprawnie swoimi zdrowymi uszami. I z tymi pacjentami chcielibyśmy nawiązać kontakt i przeprowadzić sprawdzić parę koncepcji, przećwiczyć nasze tutaj sposoby prowadzenia rehabilitacji, które będą prowadziły do tego, że ci pacjenci szybciej uzyskają właściwe słyszenie.
I z jednej strony ten dźwięk protezowy pokryje się z dźwiękiem nieprotezowym?
No tego bardzo byśmy chcieli i do tego będziemy dążyć.
Namawiamy na kontakt z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Profesor Krzysztof Szymański czeka na ludzi, którzy mają implant jednostronny, po to, żeby się udało owe modele i różne pomysły sprawdzić. Powiedzieliśmy o dwóch specjalnościach na fizyce medycznej i fizyka gier i robotów. Czy będą następne po to, żeby ta fizyka no, miała więcej studentów chociażby?
To znaczy formalnie to my mamy jeszcze jedną specjalność w ofercie. Jest chyba nadal aktualna, ta fizyka nowoczesnych materiałów. To prawda? Czy już... Nie, no chodzi generalnie o to, że mieliśmy jeszcze dodatkową jedną specjalność oferowaną studentom, przy czym akurat z tej oferty póki co studenci jeszcze nie skorzystali. Co do rozwijania następnych specjalności, no być może pomysły by i były na następne specjalności, ale mimo wszystko jesteśmy ograniczeni, powiedzmy, naszym rozmiarem. To znaczy tutaj nie ma tak, że... Zresztą nawet w kontekście tych reform edukacyjnych, to nawet gdybyśmy chcieli, to zbyt wielu studentów nie możemy przyjąć, no bo musi być odpowiednia liczba pracowników.
Na jednego... Naukowca.
Więc póki co, na razie te specjalności, które są, no to są chyba póki co naszym maksymalnym pułapem. Ewentualnie, o czym możemy już zacząć powoli myśleć, to jak na razie studenci przyjęci na fizykę gier komputerowych i robotów wypełniają drugi rocznik. Nie mamy jeszcze trzeciego rocznika, no to być może będziemy musieli jeszcze pomyśleć o tym, żeby wprowadzić ten drugi stopień studiów, ale póki co to na razie jeszcze nie planujemy wymyślać nowych zupełnie rzeczy.
Ostatnio w fizyce sporo, na wydziale fizycznym sporo różnych osiągnięć było, ale jak to jest z akredytacją i tak dalej?
Ale konkretnie jaką?
Przyznajemy kategorię?
Nie, no to tam jest dużo różnych parametrów. Jest jakiś tam oczywiście czynnik naukowy, przy czym on generalnie rzecz biorąc okazuje się, że nie jest specjalnie decydującym czynnikiem. Tam w dużej mierze chyba w grę wchodzą liczebność kadry i temu podobne inne rzeczy. Ale tu pewnie pan profesor lepiej zna się na tych wskaźnikach różnego rodzaju niż ja.
Bo w jakim kierunku to idzie? Czy fizyka będzie właśnie się ograniczała, będzie szła w takim kierunku politechnizującym, rzekłbym, czy nadal będzie takim kierunkiem, panie profesorze, teoretycznym, wyznaczającym horyzonty w nauce? Jak pan sądzi?
Musimy się zajmować nauką, ponieważ jesteśmy oceniani na podstawie osiągnięć związanych z nauką i musimy działać w ten sposób, żeby prowadzić działalność naukową, no a z tym się wiąże jakaś tam w perspektywie zawsze możliwość jakichś odkryć. I tu akurat jesteśmy takim wydziałem, który takimi odkryciami może się pochwalić. No nie tak dawno tutaj grupa profesora Maziewskiego i profesor Stupakiewicz zaprezentowali nową metodę ultraszybkiego zapisu magnetycznego, a trochę wcześniej jeszcze profesor Jaranowski, dziekan naszego wydziału, brał udział, ciągle bierze udział w eksperymentach związanych z odkryciem fal grawitacyjnych. Także tutaj mamy te osiągnięcia.
I tego rodzaju odkrycia, tego rodzaju osiągnięcia nie chronią wydziału?
No one stanowią podstawę i bardzo ważną część dotyczącą tej działalności naukowej. Na nieszczęście dla nas algorytmy związane z parametryzacją są takie, że nie tylko osiągnięcia naukowe się liczą, ale algorytm niefortunnie jest stworzony tak, że brana jest pod uwagę wielkość wydziału. Ponieważ my jesteśmy ośrodkiem małym, to chociaż jesteśmy bardzo efektywni, w tej ostatniej kategoryzacji niestety nie wypadliśmy najlepiej.
To oznacza, że co, fizyka będzie się ograniczała na naszym uniwersytecie?
Będziemy robili to, co do nas należy. Będziemy się jak najbardziej zajmować nauką. A nowa ustawa, o której się tyle mówi, no dopiero wchodzi i nikt nie wie, jaki będzie miała...
Jeszcze nie macie sposobu, żeby ją obejść.
Ona jeszcze nie została wprowadzona, także nie wiemy, jak to będzie.
Jaki będzie efekt?
Natomiast jeśli chodzi o parametryzację, która była, napisaliśmy odwołanie, się odwołujemy, czekamy na wynik. Także. Aktualnie mamy kategorię bardzo wysoką, to jest kategoria A, ta, którą mieliśmy. No i natomiast czeka nas rozpatrzenie tego odwołania i zobaczymy, co z tego będzie.
Czyli poszukiwanie z jednej strony ludzi, którzy chcieliby teoretycznie stosować, ale z drugiej strony rozszerzanie tej fizyki w kierunku określonych specjalizacji. Robotyka, gry, drukowanie 3D, bo to są nowe możliwości, które daje ten świat zinformatyzowany, skomputeryzowany. No także analiza wielkich danych liczbowych, to wszystko razem może pozwolić wykorzystywać ten wydział fizyczny do tego, żeby ludzie mogli się kształcić w dobrych warunkach i zyskiwać określone umiejętności, określoną wiedzę.
Dokładnie, tym bardziej, że w przypadku tych akurat umiejętności, które pan tutaj wymienił, w dużej mierze one wszystkie bazują na tych samych narzędziach, więc bardzo często, jeżeli ktoś się nauczy programować coś konkretnego, to samo programowanie może wykorzystywać do czegoś innego. Czyli jeżeli ktoś umie analizować dane, ktoś umie wykonać porządny eksperyment fizyczny, przeanalizować dane, to on równie dobrze te dane przeanalizuje, analizując jakieś tam dane giełdowe, czy jakiekolwiek inne.
Pracując w fabryce, czy prowadząc działalność naukową.
Dokładnie. W wielu wypadkach, jeżeli są dokonywane jakieś pomiary fizyczne, to jak są różnego rodzaju instytucje, które też rozwijają, wprowadzają jakieś własne rozwiązania, to też potrzebują przeprowadzania różnego rodzaju testów. No i formalnie rzecz biorąc, dużo lepiej to zrobi, jak nie fizyk, zwłaszcza fizyk doświadczalny, powiedzmy. Ale z drugiej strony mówię, jesteśmy cały czas jednym wydziałem, czyli niezależnie od tego, czy my wprowadzamy te specjalizacje jedną, drugą, trzecią, to formalnie rzecz biorąc wszyscy ludzie są dostępni. Czyli jeżeli w pewnym momencie mamy fizyka gier komputerowych, on się zafascynuje konwencjonalną fizyką, to zawsze ma możliwość też rozwijania tych umiejętności, czyli jedno drugiemu nie przeszkadza.
Ale wy pokazujecie, że informatyka jest narzędziem, natomiast za tym, co tworzy różnego rodzaju obrazy, różnego rodzaju gry, różnego rodzaju roboty, stoi fizyka, taka klasyczna fizyka, bo trzeba zrozumieć mechanizmy. Jak chcecie zrobić grę obrazującą bilard, to muszą się kule odbijać i to jest prawo.
No ale formalnie rzecz biorąc,
nawet zapomniałem jakiego rodzaju.
Nie wiem, to prawdopodobnie bardziej przekaz do wszystkich użytkowników gier komputerowych. Użytkownik gier komputerowych zazwyczaj potrzebuje świetnej karty graficznej. Na tej karcie graficznej często są różnego rodzaju opisy, pchy CX czy coś w tym stylu. Czyli formalnie rzecz biorąc, ta fizyka zawsze była, co prawda może powoli, ale teraz wszystkie zdolności obliczeniowe tych urządzeń, samych kart graficznych, które z jednej strony generują świetną grafikę, one mają różnego rodzaju rozwiązania wprowadzane takie, żeby właśnie bardziej realistycznie ten świat generowany przez te gry wyglądał. I znowu uczymy programowania. No i oczywiście ta sama karta graficzna może być wykorzystywana, nie wiem, właśnie w grach komputerowych. Ta sama karta graficzna może być wykorzystywana do obliczeń naukowych, bo formalnie rzecz biorąc są te różnego rodzaju technologie CUDA, czy jak to się tam wymawia, pisze się w każdym w razie CUDA, czyli NVIDIA czyni CUDA, czyli jak mamy karty graficzne, to one już są wykorzystywane w obliczeniach naukowych. Z drugiej strony modne są ostatnio jakieś takie terminy jak kryptowaluty, nie kryptowaluty, to się tworzy z takich kart graficznych tak zwane koparki tych kryptowalut. Czyli ważne jest to, żeby nauczyć się posługiwać pewnymi narzędziami. Formalnie rzecz biorąc, co później z tym ktoś zrobi, to już w dużej mierze też zależy od jego fantazji, bo tu nie ma co tu ukrywać, że to zresztą w wielu wypadkach, jak mamy odkrywców, którzy coś wymyślili i zrobili na tym wielkie pieniądze, to z jednej strony może to być zwykła słomka do picia napojów, prawda? Z drugiej strony możemy mieć człowieka, który zna doskonale programy graficzne, niekoniecznie jest artystą, czyli jak mamy chyba jednego z naszych najsławniejszych tych grafików, animatorów, który prawie dostał tego Oscara w Hollywoodzie, to formalnie rzecz biorąc, o ile pamiętam, to on się chyba nie dostał na uczelnię artystyczną, bo chyba za mało w nim artyzmu było, ale z drugiej strony jego umiejętności komputerowe pozwoliły mu zawojować, może nie świat, ale Polskę na pewno.
Takie są możliwości, ale żeby się można było odpowiednio uzbroić, to trzeba kończyć odpowiednie uczelnie, między innymi także na fizyce, propozycja albo poznawania fizyki gier i robotów, albo fizyki medyczną, bo kiedyś się zastanawiałem, dlaczego medycy zdają egzamin z fizyki. Teraz już wiadomo, po to, żeby studiować fizykę medyczną. Dziękuję pięknie. Naszymi gośćmi byli profesor Krzysztof Szymański oraz dr Cezary Walczyk z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Lech Pilarski, do usłyszenia.